Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy w czasie reakcji. Mariusz Tałajkowski program realizuje. Sławomir Orlik przy telefonach odbiera Państwa zgłoszenia, także przygotowywał tę audycję. Przypomnę numery telefonów 510-37-36, numer do studia z trzema dwójkami na końcu. Czujny numer. Przypomnę także adres mailowy czasreakcji@radioszczecin.pl. Przy mikrofonie Krzysztof Kupliński. Pogoda jeszcze dzisiaj dopisuje, ale z dnia na dzień będzie coraz chłodniej. Wrzesień, jesień zbliża się wielkimi krokami i to jest ten moment, kiedy marzę o tym, żeby wyjechać gdzieś na południe Europy i powygrzewać się jeszcze troszeczkę w słońcu. Ale nie da się. Dzieci się cieszą, rok szkolny się zaczął. Także rozpoczął się z dniem dzisiejszym darmowy przejazd dzieci. Wszystkich dzieci, także tych większych, bo aż do 24 roku życia komunikacją miejską w Szczecinie, ale nie tylko w gminie Szczecin, ale także w gminie Police. Otrzymujemy cały czas pytania w tej sprawie. Postaramy się jeszcze raz na ten temat odpowiedzieć Państwu nie w dzisiejszym programie, bo mamy już komplet gości, ale w następnych. Proszę słuchać, kto jest uprawniony do tego, żeby korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Szczecinie, bo Państwo cały czas dzwonią do nas, nie tylko dzwonią i zadają pytania.
Dzień dobry, Karol z Międzyzdroju. Jeżeli przeprowadzam się na rok czasu do Szczecina i moje dzieci będą chodziły do szkoły w Szczecinie, do szkoły podstawowej, czy również taka karta mi przysługuje, czy nie, wtedy nie jestem traktowana jako mieszkaniec? Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękujemy za te telefony. Wiele jest różnych przypadków. Także mail otrzymaliśmy od naszej słuchaczki, która pisze: właśnie słucham audycji, pani mówi mieszkańcy, zaznaczając, że nie zależy to od miejsca zameldowania. Córka mieszka u babci, w czasie roku szkolnego w Szczecinie zameldowana jest w Pucicach w gminie Goleniów. Też należą się jej darmowe przyjazdy ze znakiem zapytania. Wszystkie te kwestie wyjaśnimy w najbliższych programach Czas Reakcji. Zameldowanie jest zaszyte, przypomnę, tylko w szczecińskiej karcie aglomeracyjnej, a ta karta jest razem z legitymacją dokumentem, który uprawnia do darmowych przejazdów komunikacją miejską. Teraz wrócimy jeszcze do piątkowego tematu podjętego w czasie reakcji. Płoną samochody na Niebuszewie. To nie pierwsza tego typu sytuacja. Już zdarzało się, że w czasie reakcji o tym mówiliśmy. I zdarzało się, że policja prowadziła w tych sprawach postępowanie. Posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry, Maciek, stały słuchacz. Nawiązując do pożaru samochodów na Niebuszewie, to dwa tygodnie temu, dokładnie w czwartek, jadąc do pracy na drugą, przed godziną drugą na Kołłątaja paliło się bodajże BMW. Tydzień temu, o tej samej porze, też w czwartek, po drugiej stronie ulicy Kołłątaja palił się, z tego co pamiętam, Mercedes. Pozdrawiam, dziękuję.
Dziękujemy za to zgłoszenie. W piątek rozmawialiśmy w programie na ten temat z panią Alicją Śledzioną z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Postępowanie jest prowadzone, ale więcej na ten temat szczegółów policja podać nie może, ponieważ dla dobra śledztwa nie może. No chcielibyśmy się dowiedzieć, jak to śledztwo przebiega i jakie będą jego efekty. Będziemy to cały czas sprawdzali i będziemy dzwonili jeszcze raz do Komendy Wojewódzkiej Policji. A Państwa także prosimy o zgłoszenia, jeżeli widzicie jakieś niepokojące wydarzenia na Niebuszewie, płonące samochody, to prosimy o kontakt także z nami, czyli z czasem reakcji 510-37-32, numer telefonu czujnego, to jest najlepszy, żeby tam nagrywać, ale można także pisać czasreakcji@radioszczecin.pl. Teraz nasz pierwszy gość, pani Małgorzata Brzoza, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. Dzień dobry, pani Małgorzato.
Dzień dobry Państwu.
Witam serdecznie. Temat już zasygnalizowany w wiadomościach, a będziemy rozmawiali o zakupach internetowych. Niedawno chodziłem po sklepach, żeby kupić taką prostą rzecz jak buty dla dziecka. Takie sportowe do szkoły. Szkoła się zbliża, więc trzeba było dziecko wyposażyć. Schodziłem kilka tych sklepów, nogi mnie rozbolały, zmęczony. Udało mi się kupić. Wróciłem do tego domu zadowolony i sobie pomyślałem, że jednak przez internet. Ja bardzo lubię zakupy internetowe. Zdarza mi się często kupować przez internet w różnych sklepach na terenie Polski, ale wiem także, że wielu Szczecinian nie tylko prowadzi zakupy, robi zakupy na przykład w Chinach, na takim portalu, który nazywa się AliExpress. I powstaje pytanie, jak jest z podatkami, jeżeli kupujemy w sklepie internetowym, na przykład AliExpress, niech to będzie, generalnie kupujemy z Chin, czyli spoza Unii Europejskiej. I tutaj pojawiają się wątpliwości różnych osób, które takich zakupów dokonują, czy przypadkiem fiskus nie zapuka któregoś pięknego dnia do ich mieszkania i nie powie, proszę zapłacić podatek VAT. Pani Małgorzato, to jest możliwe?
Oczywiście, że jest to możliwe, ponieważ inne zasady obowiązują w sprzedaży internetowej, jeżeli chodzi o Polskę i czy o państwa Unii Europejskiej, a inne o tak zwane państwa trzecie, czyli na przykład USA, Chiny i wszelkie inne. W takich sytuacjach musimy się liczyć z tym, że będziemy mieli do zapłacenia podatek VAT plus ewentualnie cło, jeżeli ten nasz towar przekroczy pewną wartość. W takich publicznych wypowiedziach różnych osób w mediach znalazłam różne informacje mówiące o tym, że oczywiście są zwolnienia i tak dalej. Mam wrażenie, że to jest takie wybranie sobie z przepisów podatkowych takich argumentów, które by były dla nas korzystne. Nie jest to jednak prawdą i to należałoby wyraźnie podkreślić. W stosunku do sprzedaży wysyłkowej, bo o takiej tutaj mówimy, nie ma żadnego zwolnienia, które by mówiło, że do kwoty jakiejkolwiek, czy 22 euro, tak jak niektórzy mówią, czy 45 euro, jak niektórzy mówią, obowiązywałoby zwolnienie. Niezależnie o jakiej wartości ten przedmiot, czy ten towar, czy te buty, cokolwiek to będzie, kupimy w sklepie internetowym z państwa trzeciego, czyli powiedzmy z Chin, musimy od tej wartości zapłacić podatek VAT.
Pani Małgorzato, ja nie jestem, jestem osobą fizyczną, nie jestem płatnikiem podatku VAT. Jeżeli idę do zwykłego sklepu w mieście, kupuję cokolwiek w tym sklepie, to tak naprawdę nie ja płacę podatek VAT. To, że na paragonie jest to jakoś zaznaczone, że to jest kwota netto, to jest kwota brutto, bo jest powiększona o podatek VAT, to prawdę mówiąc nie za bardzo mnie to interesuje, bo ja nie jestem płatnikiem podatku VAT. Tak? Zgadza się?
Tak.
Dobrze
się zgadza.
Rozumuję?
Jeżeli kupuje pan, tak, kupuje pan w sklepie w Polsce, wszystkie kwoty podatku są już wliczone, pan płaci całą wartość i to sklep i się rozlicza z urzędem skarbowym.
Tak jest. I ta wartość mnie tak naprawdę interesuje. To, że sklep akurat zaznaczył na paragonie, że oto tutaj doliczył jeszcze podatek VAT, czyli jakby mnie obciążył tym podatkiem, chociaż sam jest płatnikiem, no trudno, no tak piszą, ale w rzeczywistości...
To już jest część ceny, którą pan płaci za dane.
Zgadza się. Dobrze, jeżeli kupuję w sklepie na terenie Unii Europejskiej, niech to będzie sklep w Niemczech, tu również taka sama sytuacja występuje. Ja nie jestem płatnikiem, co więcej, to jeszcze obrót towarów na terenie Unii nie jest opodatkowany podatkiem VAT, tak?
Znaczy jest opodatkowany podatkiem VAT. Wszystko zależy od tego, i z jakim przedsiębiorcą mamy do czynienia. Zazwyczaj jak ja jako obywatel Polski będę kupowała, powiedzmy, na terenie Niemiec w sprzedaży wysyłkowej towar, to dostanę tutaj fakturę, która będzie pokazywała, że w ramach tak zwanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru będzie to zwolniony, ale to nie oznacza, że to taka zasada dotyczy wszystkich państw spoza Unii.
Tak, dobrze, ale wrócę jeszcze do Unii, żeby to dobrze zrozumieć. Jeżeli kupuję w sklepie znajdującym się na terenie Niemiec, ten sklep, tak jak tutaj ten sklep w Polsce, sam się rozlicza, jest płatnikiem podatku VAT. Natomiast ja jako, no nazwijmy to, importer, nie płacę tego podatku, tak?
Jako importer trudno mówić tutaj w przypadku Unii Europejskiej o importerach. Nie ma już w obrocie takim prywatnym tego określenia importer, bo w ramach Unii Europejskiej jesteśmy zwolnieni z ceł, a więc to troszeczkę inaczej wygląda.
Dobrze.
Jako nabywca nie płacę wówczas podatku, ale mam te informacje wyszczególnione na fakturze czy na paragonie, które dostanę od sprzedawcy.
Pani Małgorzato, powiedziałem o tym importerze dlatego, że gdy kupuję w Chinach przez internet, okazuje się, że jestem importerem, tak? I tu właśnie pojawia się obowiązek podatkowy.
Tak, przepisy, jeżeli chodzi o te państwa trzecie, czyli nie będące członkami Unii Europejskiej, inaczej regulują kwestie obrotu towarowego. I w tym przypadku, jeżeli ja jako osoba fizyczna kupuję coś w Chinach, to dla celów podatkowych i jestem importerem. I nie obowiązuje mnie, mówię o mnie jako osobie fizycznej w tym przypadku, zwolnienie, które jest ewentualnie przewidziane na przykład dla przedsiębiorców, czyli w obrocie przedsiębiorca, albo dla osób fizycznych.
To jest te 22 euro, o których pani wspomniała na początku, tak?
Tak, tak. Mhm. Przy czym przepisy ustawy o VAT wyraźnie wskazują, że to zwolnienie nie dotyczy towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego. A więc nasze sklepy, te, którym na przykład bierzemy teraz pod uwagę zakup online, nie podlega temu zwolnieniu. Jest druga kwota, drugi limit, który funkcjonuje w obrocie, jest to limit 45 euro, czyli przedmiot do tej wartości, ale on dotyczy tylko i wyłącznie, nawet nie można tego nazwać transakcją, przesyłki między osobą fizyczną a osobą fizyczną. Czyli powiedzmy, mam kogoś znajomego w Chinach, kto mi kupił bluzkę, przesyła mi tę bluzkę. Warunek jest też taki, że to musi być w ilościach niewskazujących na jakieś handlowe zamiary, okazjonalnie, i też jeszcze kolejny warunek, ja tej osobie za tą bluzkę nie płacę. Czyli wtedy faktycznie jest to dla mnie ten prezent. Mhm. Jeżeli ja bym za tę bluzkę musiała zapłacić, to już trudno będzie nazwać
to staje się importerem.
Prezentem. Wtedy będziemy już mówić o importerze, tak.
Staję się importerem i kupiłem w Chinach aparat fotograficzny, niech będzie to taki przykład. Zaimportowałem go do naszego kraju i muszę zapłacić podatek VAT. Zapłaciłem wcześniej przez internet za ten aparat, przychodzi do mnie przesyłka. I co? Kurier mi wydaje przesyłkę, a później mogę oczekiwać, że zgłosi się do mnie jakiś urzędnik, tak? Czy to od razu przy wydawaniu tej przesyłki zostanie ode mnie pobrana dodatkowa kwota?
Poczta Polska przy tego typu przesyłkach, czyli pochodzących z innych państw niż Unia Europejska, już dostaje wcześniej informacje z Urzędu Celno-Skarbowego o tym, że dany towar powinien podlegać opodatkowaniu, bądź też opodatkowaniu i odsleniu w zależności od tego, o jakiej wartości towar tutaj mamy. Więc w takiej sytuacji osoba, która ten towar zamówiła, dostaje już przy przesyłce informację o tym, że do uiszczenia przed odbiorem tej przesyłki jest jakaś konkretna kwota.
To mówimy o Poczcie Polskiej, a jakaś inna firma?
Nie ma innych firm, firmy kurierskie powinny działać na takich samych zasadach. Przy czym i zakładam, że większość przesyłek przechodzi z uwagi na to, że przesyłki z państw poza Unią Europejską podlegają weryfikacji pod kątem podatkowym i celnym, będą musiały przejść przez Urząd Celno-Skarbowy, a nasz Urząd Celno-Skarbowy ma siedzibę w placówce Poczty Polskiej, nie w siedzibach kurierskich.
Czyli jak rozumiem, mogę spać spokojnie jako osoba fizyczna, dokonałem importu aparatu fotograficznego, jeżeli wcześniej zapłaciłem za niego, to ten aparat, zanim do mnie dotarł, to i tak poczta, czy też inny jakaś firma dostarczająca ten przedmiot powinna zadbać o to, aby została ode mnie pobrana jeszcze dodatkowa opłata wynikająca z podatku VAT, tak? Jeżeli tego nie zrobiła, to nie mój problem, tak mogę rozumieć?
Jeżeli tego nie zrobiła, to Poczta Polska zrobiła błąd, bo tam wartość pobrać powinna. Może się oczywiście zdarzyć sytuacja taka, że w dokumentach, które są z tą przesyłką złożone, jest jakaś kwota, która nie odpowiada rzeczywistej wartości tego przedmiotu. No chociażby ktoś chciał uniknąć wszelkiego rodzaju opłat. W związku z tym my wzywamy wtedy odbiorcę o to, żeby nam przedstawił dokumenty, które potwierdzą, jaka to jest wartość. Na przykład jest to faktura i może to być na przykład wydruk ze strony internetowej, gdzie kupowałem, plus dokument na to, że te pieniądze w takiej i takiej kwocie zostały zapłacone. Czyli jeżeli faktycznie ktoś zadeklarował jakąś niską wartość, taką wartość zapłacił i taka wartość wynikała ze sprzedaży, bo na przykład to była jakaś promocja, to wówczas zapłaci tylko i wyłącznie od tej kwoty. Ale jeżeli się okaże, że tak jak w przypadku tego aparatu fotograficznego zadeklarowana wartość będzie powiedzmy 20-30 euro, a aparat fotograficzny będzie kosztował 200 euro, to niestety ten ktoś będzie musiał przedstawić dokumenty na to, że ta wartość jest zgodna z ceną, którą zapłacił danemu przedsiębiorcy.
Pani Małgorzato, bo zmierzam do tego i chciałbym już spuentować naszą rozmowę. To są wszystko skomplikowane rzeczy. Czyli ja jako osoba fizyczna i ten importer, czy jeżeli kupiłem ten aparat i został mi on dostarczony przez Pocztę Polską na przykład i przy okazji tego dostarczenia nie została ode mnie pobrana żadna opłata, czyli mogę uważać, że wszystko jest w porządku i spać spokojnie i nikt do mnie nie zapuka po 2 latach i nie powie zapłać podatek VAT.
Nie powinien.
Czyli spokojnie mogę odebrać ten towar i cała odpowiedzialność za ewentualny pobór dodatkowych opłat, czyli VAT-u i cła, leży po stronie, nazwijmy to poczty, tak?
Tak, poczta dostanie wcześniej informację z Urzędu Celno-Skarbowego, że w jakiej wysokości podatek czy cło powinien być dopłacony przed wydaniem przesyłki.
To możemy spokojnie kupować z państw trzecich, a jeszcze na koniec taka informacja, że państwo trzecie, o ile mi wiadomo, bo sprawdziliśmy to przed programem, zamierza tutaj hurtownię w Hiszpanii, czyli na terenie Unii, założyć i może się sytuacja zupełnie zmienić. Pani Małgorzata Brzoza, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również, do widzenia.
Pozdrawiam, do widzenia. Pan Marek Duklanowski, przewodniczący Komisji do Spraw Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska. Dzień dobry, panie Marku.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
Temat trudny i bolesny dla części mieszkańców naszego miasta, który przewija się w czasie reakcji. Czasami zaczniemy od telefonu naszego słuchacza, który został zarejestrowany wczoraj, w niedzielę. Posłuchajmy.
Najczęściej tak jest, że sobota, piątek, niedziela, no nie da się żyć w tej dzielnicy. Aż widać niebieskawy taki dym gryzący, śmierdzący. I nie ma na tych dziadów co normalnie siły. Nawet już próbowałem zainteresować kiedyś przy takim duszącym dniu Centrum Zarządzania Kryzysowego, to mi pan powiedział, że tam dzwoni do ochrony środowiska. No mówię, dlaczego ja mam dzwonić, bo to panu przeszkadza, nie mi. Najczęściej tak jest, że nie w tygodniu się coś takiego dzieje, tylko zawsze piątek po południu, sobota i niedziela. Bo wiadomo, że ludzie nie wiedzą gdzie i do kogo dzwonić, z kim rozmawiać, żeby ukrócić ten ich proceder zatruwania tej całej dzielnicy. Idę w tej chwili też ulicą Łowiecką i normalnie z tamtej strony leci całe kłęby dymu tego śmierdzącego, to wszystko na tą dzielnicę. No, ludzie, przecież to się tak nie da żyć.
No właśnie, pewnie państwo zastanawiają się, o czym mowa i o jakiej dzielnicy mówimy. To jest Stołczyn, a mówimy o Fosfanie. Wiele telefonów otrzymywaliśmy wcześniej na ten temat. Próbowaliśmy skontaktować się z Fosfanem z marnym rezultatem. Z panem Andrzejem Miluchem, także z Wojewódzkiej Ochrony Środowiska, także na ten temat rozmawialiśmy. Niewielkie efekty. Maile jeszcze w tej sprawie. Otóż jeden mail, witam serdecznie, czas reakcji. Temat odoru wydobywającego się z kominów firmy Fosman wraca jak bumerang. Temat chyba koniecznie należy poruszyć jeszcze raz. Proszę zajrzeć na profil strony Stołczyn po sąsiedzku. Rada Mieszkańców wystosowała pismo do przewodniczącego Rady Osiedla, pana Zygmunta Serafina, o interwencję w tej sprawie. Może by poruszyć ten temat jeszcze raz. Pozdrawiam. Mieszkanka zatruwanego Stołczyna. Zajrzeliśmy i rzeczywiście jest pismo od Stowarzyszenia Stołczyn po Sąsiedzku do Rady Osiedla. Działając w imieniu Stowarzyszenia Stołczyn po Sąsiedzku, Klubu Aktywnego Seniora Stołczyn i na prośbę mieszkańców naszego osiedla, zwracam się do Rady Osiedla Stołczyn z następującymi pytaniami. Jakie działania podjęła lub zamierza podjąć Rada Osiedla Stołczyn w związku z podejrzeniem trwałego przekroczenia standardów emisyjnych przez firmę Fosfan S.A. skutkujących narażeniem na utratę zdrowia lub życia mieszkańców osiedla. Dzwoniliśmy dzisiaj w tej sprawie, próbowaliśmy zatelefonować do Rady Osiedla. To jest bardzo trudne, ponieważ podany jest tylko numer stacjonarny, a dyżury w Radzie Osiedla są tylko raz w tygodniu przez bodajże 1 czy 2 godziny. Przewodniczący Rady Osiedla, pan Zygmunt Serafin, nie mamy do niego numeru telefonu. Być może pan Zygmunt do nas zadzwoni i skontaktuje się z nami i spróbujemy na ten temat porozmawiać. Panie Marku, chciałem pomóc jakoś tym ludziom. Co mogą zrobić, żeby wreszcie ta sprawa poszła do przodu? Żeby jakaś skuteczna interwencja została podjęta w tej sprawie. Co mogą zrobić?
Ja też, panie redaktorze, i myślę, że radni wszyscy, którzy pracują w Komisji Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska właśnie, będą chcieli pomóc państwu. Ja zapraszam do przesłania szybkiego pisma po prostu, bo to stanowi podstawę do tego, żebym ja był w stanie zwołać komisję w tej sprawie. I tę komisję jeszcze we wrześniu pewnie będziemy w stanie zwołać po to, żeby dowiedzieć się być może również od przedstawicieli Fosfanu, również od przedstawicieli Urzędu Miasta, ale także od osób, które odpowiadają za ochronę środowiska w województwie, czyli właśnie tutaj być może również od pana inspektora Milucha, żeby o tym temacie rozmawiać, no bo temat jest ważny, tak? Jeżeli oprócz jakiegoś odoru, który jest i ja wiem, że jest uciążliwy, ale dochodzi emisja substancji trujących, no to jest sytuacja wysoce niepokojąca i nie powinna mieć miejsca, mówiąc najprościej. Ja cieszę się, że ktoś o tym mówi, ale i bardzo dobrze, że państwo temat podchwycili. W ślad za tym ja jestem gotów do tego, żeby tego typu spotkanie rozwiązujące, mam nadzieję, albo przynajmniej pomagające rozwiązać problem zorganizować.
Czyli Stowarzyszenie Stołczyn po sąsiedzku, albo nawet Rada Osiedla Stołczyn mogłaby się zwrócić do was na piśmie z prośbą o podjęcie...
W jednym zdaniu. Dosłownie, w jednym zdaniu, że zwracamy się z prośbą, nie wiem, w związku z kontrowersjami, w związku z tym, że mamy wrażenie, że wydzielane są substancje trujące, o zwołanie posiedzenia komisji i autentycznie zwołuję wtedy w ciągu pewnie, nie wiem, tygodnia, dwóch, żeby tutaj też harmonogramu w jakiś sposób nie zaburzyć. Czyli na tyle szybko, na ile jesteśmy w stanie, żeby nadać temu oficjalny bieg, żeby spotkać się, żeby powstał z tego protokół, żeby również wyciągnąć wnioski i w ślad za tym działać.
A jakie ma narzędzia komisja, żeby później ewentualnie interweniować w tej sprawie?
Panie redaktorze, no rozpoczynając od takich, które są podobne do tych, w których dzisiaj uczestniczymy, czyli również są to media, to jest nadanie rozgłosu sprawie. Dwa, jest również moc urzędowa jednak, jest dezyderat wysyłany do prezydenta, jest zobowiązanie go do tego, żeby podjął działania. I tyle. My jesteśmy też organem uchwałodawczym, natomiast mamy pewne właśnie tego typu atrybuty, które sprawę, jakby cały tok sprawy potrafią często skrócić, to my na przykład jesteśmy w stanie zobowiązać urzędników jako radni komisji do tego, żeby udali się w to miejsce, żeby raz jeszcze przebadali wyziewy, które gdzieś z okolic fabryki wydobywają się na zewnątrz. Również w tym okresie, o którym tutaj pan redaktor przed chwileczką mówił, czyli w okresie weekendów, po to, żeby w sposób obiektywny stwierdzić, czy faktycznie nie dochodzi do naruszenia norm powietrza, które powinny być przestrzegane właśnie dla naszego wspólnego zdrowia. No i tego typu sytuacjom wielokrotnie, wydaje mi się, nadawaliśmy bieg i w wielu sytuacjach udawało się znajdować rozwiązania, ale tak jak mówię, no, do tego potrzebne jest takie zielone światło delikatne i oczekiwanie mieszkańców.
Pan Marek Duklanowski, przewodniczący Komisji do Spraw Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska, a zatem mieszkańcy Stołczyna, piszcie i być może ta sprawa ruszy z miejsca, bo temat nie jest nowy, przewijał się w czasie reakcji i widzę, że jest tutaj albo jakaś bezradność, albo może nie do końca te informacje są prawdziwe, może ten fosfan rzeczywiście nie jest aż tak bardzo uciążliwy i nie ma tematu, chociaż nie wydaje mi się. Dziękuję panie Marku za rozmowę.
Dziękuję. Dziękuję panie redaktorze, do dyspozycji mieszkańców jesteśmy. Dziękuję bardzo, miłego dnia, do widzenia.
Dziękuję i do usłyszenia. 510-37-36, numer telefonu do studia, z trzema dwójkami czujny, czas reakcji @radioszczecin.pl. Proszę pisać, proszę dzwonić. Pan Tadeusz zatelefonował w sprawie fosfanu właśnie. Dzień dobry panie Tadeuszu, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry panu. Ja chciałem tam uzupełnić pewne informacje, bo tak. Ja jestem jednym z tych mieszkańców, którzy tu właśnie w tej sprawie dzwonią, że takie cuda się tutaj dzieją z tym fosfanem. Ja dzisiaj rano akurat dzwoniłem do Wydziału Ochrony Środowiska, do Urzędu Wojewódzkiego. Nie pamiętam, jak ten pan się nazywa, ale mogę podać numer telefonu, pod który dzwoniłem, w razie czego.
Dobrze, po programie, tak?
Tak, i uzyskałem taką informację między innymi od tego pana, że FOSAN przysłał takie pismo do Urzędu Wojewódzkiego, do Wydziału Ochrony Środowiska, że od 29 do 3, czyli do dzisiaj, będzie ta produkcja zwiększona, zintensyfikowana i że mogą wystąpić przekroczenia norm chyba, czy jakieś tam, bo tak szczegółowo nie czytam, ale że oni wiedzą o tym też między innymi, ale pan obiecał mi, że mimo, bo ja nie mam akurat maila, że na podstawie tej informacji, którą ode mnie uzyskał, sporządzi notatkę i spróbuję jeszcze raz tam zainterweniować, bo mimo kontroli, które były przeprowadzane, nic tam nie stwierdzono, nie wykryto, ale to, że było tak strasznie śmierdziało, to była aż niebiesko-szara mgła od piątku popołudnia do dnia dzisiejszego prawie, to jest prawdą i to nie tylko ja stwierdziłem i wiem, bo to tak jest i tak u nich bywa, mówię, ale to, że oni akurat chcą zarobić i zwiększają produkcję, to chyba nie ma przełożenia na to, żeby 5 czy 6 tysięcy mieszkańców w całej dzielnicy było trutych tymi wyziewami śmierdzącymi. Chyba to się w głowie nie mieści, ale to nie może tak być, ja uważam. I wie pan, ja wiele rzeczy rozumiem, ale tego zrozumieć nie mogę.
Ja też nie do końca potrafię zrozumieć coś takiego, że firma wysyła urzędowe pismo do Wydziału Ochrony Środowiska i informuje, że normy będą przekroczone, bo potrzebne jest zwiększenie produkcji. Tak jakby te normy można było sobie po prostu przekraczać, jedynie uprzedzając o tym, że zostaną przekroczone. Będziemy...
No mam podobny to sposób myślenia, jak pan, tak to przyjąłem, że przez to nie wie pan, to tak jakby się dawało przyzwolenie na to, że można truć ludzi i ponosi konsekwencji za to. Tak nie może być. No.
Prosimy o więcej telefonów, e-maili stamtąd właśnie, ze Stołczyna w sprawie fosfanu.
Wie pan, ludzie nie dzwonią może dlatego, że dzieje się to najczęściej, dzieje się to w piątki po południu, soboty lub niedzielę. Mhm. Ja jeszcze raz powiem, raz dzwoniłem do Wydziału Centrum Zarządzania Kryzysowego, bo też już nie szło oddychać. To było chyba z półtora miesiąca temu i w trakcie rozmowy mi pan powiedział, że ja powinienem dzwonić do Wydziału Ochrony Środowiska Miejskiego czy Wojewódzkiego. Mówi, bo to panu przeszkadza. Nie mi mówi, z jakiej racji ja mam dzwonić. Wie pan, rozbroił mnie tą swoją odpowiedzią ten człowiek.
Dobrze, dziękuję za ten telefon. Będziemy się interesowali tym tematem. Nie zostawimy.
Mogę teraz, jak już zejdziemy z linii, mogę pan z radia, mogę podać.
Tak. Sławomirowi Orlikowi, który jeszcze podniesie słuchawkę, pan poda ten numer i zapytamy o to pismo od fosfanu. Właśnie. Dziękuję bardzo za telefon. Do usłyszenia. 510-37-36 numer telefonu do naszego studia, 510-37-32 i czas reakcji @radioszczecin.pl. Teraz zmienimy temat. Pan Mateusz Grzeszczuk, rzecznik. Jeszcze pan Robert do nas zadzwonił. Halo, panie Robercie.
Dzień dobry. Ja zapraszam wszystkim w dniu dzisiejszym na ulicę Meringa wzdłuż. Można samemu ocenić organoleptycznie, jak posłan właśnie bogata nasz tutaj wyziewy, które wychodzą od nich. Samemu można to dzisiaj śmiało ocenić.
Jeżeli to jest mocno widoczne, to może pan także zrobić zdjęcie, wysłać do nas, umieścimy
widoczne,
u nas.
Widoczne, bo niestety nie, ale bardzo mocno.
Ale czuć. Ale tak. Można wybrać się tam w pobliżu fosfanu i zrobić zdjęcie komina.
Dokładnie.
Dziękuję bardzo za ten telefon. Dziękuję, do usłyszenia. Mateusz Grzeszczuk, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzień dobry, panie Mateuszu. Słyszymy się.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Będzie przebudowa, właściwie już na dniach chyba się zaczyna przebudowa, duża przebudowa węzła Kijewo. Bardzo ważny węzeł komunikacyjny w naszym mieście, nie muszę chyba tego tłumaczyć, ale być może mieszkańcom Lewobrzeża, którzy nie za często na Prawobrzeże i dalej jadą, to wyjaśnię tylko, że jest to właściwie węzeł, czy też nitka łącząca Szczecin z resztą świata. Prawda, panie Mateuszu?
A Kija jest to jeden z głównych węzłów na autostradzie, a 6 natomiast mamy jeszcze węzeł Kołbaskowo, tak, mamy węzeł Podjuchy, też węzeł Szczecin Domie, węzeł Radziszewo, także jest kilka różnych węzłów, z których można Szczecina dostać na autostradę A6 i na dalsze drogi ekspresowe, natomiast wiadomo, że węzeł Kijewo jest ważny z tego względu, że to jest połączenie drogi numer 10 z autostradą A6, również tą trasą w dziesiątką w kierunku na Stargard i dalej na Bydgoszcz. Mhm.
Panie Mateuszu, firma Energopol zajmie się przebudową tego węzła. Jakie są warunki umowy? Mam tutaj na myśli czas realizacji tego przedsięwzięcia i ewentualne kary umowne związane z niedotrzymaniem terminów.
Jeżeli chodzi o zakończenie realizacji tej inwestycji, no to ona jest przewidziane na lipiec roku 2020. Czyli zakończenie wszystkich robót. W kontrakcie są również wymienione dwa kamienie milowe. Jeden związany z projektowaniem, drugi związany z osiągnięciem zaawansowania 40%. Chodzi o zaawansowanie finansowe na wrzesień roku 2019. Oprócz tego, tak jak w każdym kontrakcie, za niektóre uchybienia wykonawcy również mogą być naliczane tu kary. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestie terminowe. No i teraz te prace będą się rozpoczynały tak, aby do lipca 2020 roku kompletnie ten węzeł przebudować.
Czyli pierwszy kamień milowy to jest wrzesień 2019 roku. 40% prac ma być wykonane do tego momentu, tak?
Oczywiście, 40% zaawansowania finansowego. Tak jest ten kamień milowy sformułowany, tak? Oprócz tego, tak jak już wspomniałem, zgodnie z warunkami kontraktu, również mogą być za uchybienia naliczane kary, natomiast no, kontrakt dopiero się będzie rozpoczynał i tu nie ma co przesądzać.
Jakie to są uchybienia, panie Mateuszu? Czy to jest na przykład niedotrzymanie tego terminu wrzesień 2019 rok, czyli ten kamień milowy polegający na zaangażowaniu 40% finansowego?
Oczywiście, no to jest...
Podobna sytuacja była, tylko przypomnę, z A6, co do której też tutaj kamień milowy obowiązywał, ale okazało się, że termin nie został dotrzymany. Pamięta pan historię z dwoma jezdniami i pasami?
Znaczy termin kamienia milowego został dotrzymany, natomiast właśnie, jeżeli chodzi o przebudowę autostrady A6, to tam w kontrakcie były zapisane kwestie związane z udrożnieniem na czas wakacji tymczasowym.
I tutaj żadnych kar nie było, pamiętam
dwoma jezdniami. I to również przez wakacje te pewne ułatwienia były wprowadzone i
ale
one funkcjonowały.
Z opóźnieniem to pamiętamy.
Pewnym przesunięciem czasowym, natomiast na pewno jeździło się dużo lepiej. Jeżeli chodzi o węzeł Kijewo, to też tu tak jest to w kontrakcie sformułowane, że podczas wakacji w ciągu autostrady A6 nie ma być zawężeń obecnego przekroju. To nie dotyczy drogi numer 10, tak? Na trasie ze Szczecina do Stargardu i dalej na Bydgoszcz te utrudnienia będą na pewno przez cały czas trwania tego kontraktu.
Panie Mateuszu, to jeszcze tak na koniec. Lipiec 2020 roku, już pojedziemy nowym węzłem, bez problemu, 10 będziemy jeździli w dwóch kierunkach. Czy jeżeli ten termin zostanie przekroczony, będą poważne konsekwencje dla wykonawcy tej przebudowy?
No oczywiście, są kary finansowe i one są dość znaczące za niedotrzymanie terminów umownych związanych zarówno z kamieniem milowym, jak i również potem terminem umownym zakończenia kontraktu. Jeżeli oczywiście jest to z winy wykonawcy,
no to rozumiemy, tak.
Natomiast nie jest to ze względu na inne uwarunkowania nie wynikające z winy
nie leżące po stronie
danego
wykonawcy,
kontraktu. Oczywiście.
Pan Mateusz Grzeszczuk, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Szczeciński. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie Mateuszu.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia. Za chwilę nasz kolejny gość, ale jeszcze zanim z nim porozmawiamy, to telefon, który sprowokował nas do tego, żeby gościa do udziału w tym programie zaprosić.
Dzień dobry, Rafał. Chciałem pogratulować firmę Energopol, która ma budować wiadukt w Szczecinie. Jeżeli macie coś jakieś podają, proszę dowiedzieć się o budowę w okolicy Wałcza. I gratuluję jeszcze raz do udziału.
Dziękujemy. Zadzwoniliśmy do pana Sławomira Zycha, zastępcy burmistrza Wałcza. Dzień dobry, panie Sławomirze.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Firma Energopol wykonuje obwodnicę Wałcza, ale nie tylko. Proszę opowiedzieć, jak to wygląda.
Dla Urzędu Miasta firma Energopol realizuje dwa przedsięwzięcia. Jedno przedsięwzięcie to umowa w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym i w ramach tej umowy Energopol modernizuje trzy ulice. Ulicę Bracką, ulicę Sienkiewicza i osiedle Piastowskie. To jest takie przedsięwzięcie, że wykonawca za własne pieniążki wykonuje właśnie wszelkie prace związane z remontem, modernizacją tych ulic. Dopiero po odbiorze końcowym będzie następowała spłata. Następuje tak zwany okres użyczenia i w tym okresie użyczenia trwa ten okres 8 lat. Przez 8 lat Urząd Miasta zapłaci wykonawcy za wykonane prace. A druga umowa to jest droga osiedlowa łącząca ulicę generała Andersa, w zasadzie no prawie, że do tej ulicy generała Andersa dochodzi, mówimy, że to jest łącznik, ale to jest pierwszy etap tego łącznika, ze Aleją Zdobywców Wału Pomorskiego. No to jest zwykła umowa na wykonanie prac budowlanych, polegających na wykonaniu nowej nawierzchni tej ulicy, okamiennikowaniu jej. No, termin zakończenia tej umowy już minął. Wykonawca jest tutaj, że tak powiem, opóźniony. To opóźnienie nie jest takie jeszcze znaczące i wykonawca Energopol deklaruje zakończenie obu inwestycji do końca września.
Rozumiem, czyli pierwsza część tej inwestycji, pierwsza inwestycja, na razie o opóźnieniach mówić nie można, bo jeszcze jakby umowa trwa, ten termin jeszcze się nie zakończył, ale czy już widać opóźnienia na placu remontów czy też budów tych ulic?
No opóźnienia widać, bo że tak powiem, te umowy terminowo już się zakończyły, ta partnerstwa publiczno-prywatnego również się zakończyła i wykonawca jest...
Jak dawno się zakończyła?
Jeśli chodzi o partnerstwo publiczno-prywatne, to umowa zakończyła się 15 lipca. A do końca sierpnia trwa umowa ta druga na tak zwany ten nasz łącz.
A ten stan zaawansowania prac, jak pan ocenia? Kiedy to może się zakończyć? 15 lipca to jeszcze nie ma tragedii, bym powiedział, chociaż no półtora miesiąca.
No, półtora miesiąca prawdą jest. Jak już wspomniałem, wykonawca deklaruje zakończenie obu inwestycji do końca miesiąca września. I wedle mojej oceny i stanu zaawansowania robót na tych ulicach jest to możliwe.
Jest to możliwe. I jeszcze zapytam o tę obwodnicę, o której mówił słuchacz. No pan z pewnością wie, jak wygląda sytuacja.
Tak, wiem, że ta inwestycja jest opóźniona. I to z wiedzy, którą posiadam, opóźniona będzie około roku. Powody, jakie są, to ja znam wyłącznie z ust wykonawcy, jakie są. No, każdy wykonawca, każda ze stron umowy przedkłada swoje argumenty. Bym to spuentował w ten sposób. Jeżeli do tej pory Energopol za obwodnicę nie płaci kar, no to widocznie Generalna Dyrekcja uznała, że jakieś argumenty Energopol posiada.
A panu wiadomo, że nie płaci kar, tak? Za opóźnienie roczne już.
Do tej pory, roczna chyba nie, bo do końca czerwca, ja harmonogramu nie znam. Całkowicie miała być zakończona, z tego co wiem, do końca czerwca tego roku. A obwodnica, jakie były częściowe terminy i czy były kary za niedotrzymanie częściowych, no nie znam, umowy nie umiem się wypowiedzieć w tej kwestii. No jest to niezwykle ważna dla Wałczan.
No naturalnie, no bo cały ruch tej chwili dziesiątką przebiega przez centrum miasta, jak dobrze sobie przypominam, już bardzo dawno temu rozpoczęły się te prace przy budowie obwodnicy. Dalej jej nie ma. Do końca czerwca miała być już zakończona, nie jest zakończona. Panie Sławomirze, dziękuję za rozmowę. Pan Sławomir Zych, zastępca burmistrza Wałcza, był naszym gościem. Dziękuję i do usłyszenia. Pozdrawiam.
Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję. Zadzwoniliśmy także do pana Jakuba Pisańskiego, zastępcy burmistrza Polic. Dzień dobry, panie Jakubie. Witam serdecznie w czasie reakcji.
Witam, panie redaktorze. Witam.
I zapytam o ulicę Kuźnicką w Policach. To jest ulica, która no, jest bardzo ważna, ponieważ no, przebiega tamtędy trasa prowadząca do zakładów chemicznych Azoty Police. W ciągu tej ulicy znajduje się wiadukt, który także jest remontowany, czy też przebudowywany przez firmę Energopol. Jak tam prace wyglądają?
Od listopada ubiegłego roku mamy kontrakt z Energopolem. Pierwotnie założenie dotyczyło zakończenia przedsięwzięcia 17 sierpnia. No niestety obiektywne trudności. Tutaj jeden z torów pod tym, że wiaduktem wymagał specjalnego traktowania, wyłączenie trakcji energetycznej i to trwało, ustalenie stosownych regulaminów. To trwało na tyle długo, że uzgodniliśmy przeciągnięcie kontraktu, przedłużenie, aneksowanie go do 28 października tego roku.
Kiedy miała się praca zakończyć? Bo...
No, mówiliśmy o sierpniu pierwotnie, w kontrakcie pierwotnym mowa była o 17 sierpnia.
I również to opóźnienie nie leży po stronie wykonawcy, tak?
Tak, takie jest ustalenie stron, nie jest to opóźnienie po stronie wykonawcy.
Zatem ulica Kuźnicka w tej chwili jest przejezdna, bo dawno tam nie byłem.
Nie. Wiadukt jest przebudowywany, absolutnie. Nie.
W żaden sposób nie da się przejechać.
Nośność tego wiaduktu z 30 do 40 ton nawierzchnia jest absolutnie sfrezowana. W tej chwili trwają prace dotyczące zbrojenia nawierzchni, poszerzenia całej konstrukcji. Pod spodem filary są dolewane, to wzmacniana jest każda z podpór. No to prace są w trakcie.
Pan Jakub Pisański, zastępca burmistrza Polic. Panie Jakubie, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
I na koniec naszego programu, już czasu niewiele, ale postaramy się krótko odpowiedzieć na pytanie naszego słuchacza. Z nami jest pan Andrzej Kus, Zakład Usług Komunalnych. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
A nasz słuchacz zapytał o alejki, o aleje właściwie w Parku Kasprowicza, aleje, która łączy, no, można powiedzieć, plac, czy też pomnik czynu Polaków z Teatrem Letnim. Rzeczywiście aleja jest w strasznym stanie. Kiedy to się zmieni, panie Andrzeju?
Tak, zgadzam się, ona jest już w dosyć opłakanym stanie. W ubiegłym roku ją właściwie reanimowaliśmy, czyli podsypywaliśmy piaskiem, uzupełnialiśmy ubytki w jezdni. Teraz szykujemy się już do wybrania firmy, która opracuje nam projekt całkowitej przebudowy tej alei i będziemy w przyszłym roku chcieli ją całkowicie od pomnika czynu Polaków aż do bram wejściowych Teatru Letniego przebudować. Przebudowa będzie kompleksowa na tyle, że pod aleją nawet znajduje się jeszcze stara poniemiecka rura wodociągowa, która też jest w opłakanym stanie. Ona będzie także wymieniana, powstanie tam droga rowerowa, powstanie nowa nawierzchnia mineralna.
29 czerwca w naszym programie, na naszej antenie była mowa o tym, że w planach jest remont tej alejki. Ona nazywa się Fałata jeszcze w tym roku. Co się stało, że dopiero w przyszłym?
Raczej rynek budowlany, wiadomo jaki teraz mamy, tak? Mamy problemy z rozstrzyganiem przetargu z racji tego, że firmy się nie zgłaszają do poszczególnych inwestycji. Przykładamy się mocno właśnie do prac projektowych teraz, tak? Nie wiedzieliśmy, że będzie konieczność przebudowy nawet infrastruktury podziemnej, czyli chociażby rur wodociągowych. No i chcemy, żeby to było dobrze przygotowane, chcemy, żeby powstała ta droga rowerowa, żeby już nie było problemów z żadnymi zastoinami wodnymi, czy z żadnym opadaniem terenu.
Dobrze, czyli jeszcze tak naprawdę na wykonawcę czekacie i wcale nie jest powiedziane, że w przyszłym roku uda się go znaleźć i rozpocząć jakiekolwiek prace, tak?
Raczej to jest powiedziane, że bo właściwie moglibyśmy na siłę rozpocząć jeszcze je w tym roku, tak, jeśli były środki. Niemniej jednak zimą nie będziemy tego robili, z racji tego, że mamy różne warunki pogodowe. Tutaj też nie wiemy, jakie one będą. No i tutaj mamy do czynienia z wieloma pracami ziemnymi w tym przypadku. W związku z tym to nie ma większego sensu i w przyszłym roku rozpoczniemy i w przyszłym roku zupełnie o 180 stopni pękną tej alei się zmieni. Mhm.
To czekamy na remont tej ważnej alei. To jest naprawdę wizytówka naszego miasta centrum. Właściwie miasta aleja powinna być jak najszybciej wyremontowana.
I będzie.
Pan Andrzej Kus, Zakład Usług Komunalnych.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam. Do usłyszenia. No i na koniec jeszcze zapowiedź tematu, który być może pojawi się jutro. Temat przewija się co jakiś czas w naszym programie. Mam drobną prośbę, napisał do nas słuchacz. Proszę przy okazji kolejnej, luźniejszej rozmowy z panią Janną Wojtach ze Straży Miejskiej zapytać o wypełnienie znamion tak zwanego zakłócania spokoju w dzień. W skrócie. W tygodniu pracuję, a w weekendy chciałbym odpocząć, ale nie da się zwyczajnie, jeżeli ktoś wystawia na dwór maszynę do cięcia płytek lub drewna i tnie od godziny 8 do godziny 20 przez okrągły weekend. Pozdrawiam, słuchacz. Rozwiążemy tę zagadkę, czy rzeczywiście tutaj jest możliwa interwencja, czy są przepisy, które to regulują. Wydaje mi się tak na 99%, że są, że po prostu nie wolno hałasować nie tylko w nocy, ale również w dzień. Ale o tym w następnych programach Czas Reakcji. Na dzisiaj to wszystko. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.